Prawo jako punkt centralny, analiza teorii Kaushika Basu. Materiał przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Artykuł analizuje teorię prawa Kaushika Basu, która kwestionuje tradycyjne, ekonomiczne modele, takie jak model Gary'ego Beckera, koncentrujące się na racjonalności jednostki i roli państwa jako projektanta bodźców. Basu wprowadza perspektywę teorii gier, akcentując, że prawo to nie tylko atrament na papierze, lecz przede wszystkim mechanizm koordynacji oparty na wzajemnych przekonaniach i oczekiwaniach uczestników, włączając w to egzekutorów prawa. Autor tekstu podkreśla, że skuteczność prawa zależy od stworzenia stabilnej równowagi, w której nikomu nie opłaca się jednostronnie zmieniać strategii. W kontekście globalizacji i erozji demokracji, Basu proponuje stworzenie minimalnego rdzenia norm ponadnarodowych, które służyłyby jako globalny sygnał koordynacyjny. Artykuł poddaje jednak krytycznej analizie ten projekt, wskazując na ryzyko, że globalna konstytucja może stać się kolejną nieskuteczną deklaracją. Jeżeli potraktować model Beckera jako czysty typ idealny, trzeba mu oddać sprawiedliwość, zanim zacznie się go rozbierać na części. Jego siła polega na tym, że do myślenia o prawie wprowadza chłodną strukturę rachunku, którą można z powodzeniem zastosować w polityce publicznej, finansach czy zarządzaniu ryzykiem. W tym sensie Becker narzuca moralnie rozgrzanej sferze przestępczości i kary logikę budżetu. A logika budżetu ma tę fundamentalną zaletę, że nie udaje anioła. Skoro kara jest kosztem, a prawdopodobieństwo wykrycia parametrem egzekucji, to państwo staje się projektantem bodźców. Z właściwą sobie bezceremonialnością Becker pokazuje też, że zmiana prawdopodobieństwa skazania i zmiana wysokości kary nie działają symetrycznie. Do gry wchodzi bowiem ryzyko, a wraz z nim osobiste preferencje graczy. To kluczowe, bo do prawa natychmiast przenika to, co w biznesie jest oczywistością. Koszt oczekiwany i koszt ryzyka to nie to samo, a stabilność instytucji bywa cenniejsza niż nominalna surowość sankcji. Tyle, że w tym miejscu zaczyna się operacja, którą Kaushik Basu przeprowadza z cierpliwością chirurga i bezlitosną elegancją logika. Zadaje pytanie, którego klasyczny model unika, ponieważ przesuwa ono analizę z poziomu częściowego na całościowy. Jeżeli obywatel jest graczem, to kim jest egzekutor? A jeżeli egzekutor także jest graczem, to gdzie w modelu uwzględniono jego bodźce, jego ryzyko, jego preferencje, jego koszt wysiłku, jego zdolność do obejścia normy czy zawarcia cichego układu? Basu pokazuje, że dopóki tych zmiennych brakuje, dopóty prawo pozostaje w modelu czystą magią. Zakłada się bowiem, że tekst normy automatycznie zmienia reguły gry, podczas gdy zmienia je dopiero zachowanie ludzi. Także tych, którzy mają prawo egzekwować. I to jest sedno słynnego problemu, w którym prawo staje się tylko atramentem na papierze. Basu pisze wprost. Jeżeli do gry włączymy wszystkich, łącznie z egzekutorami, sam tekst ustawy nie może zmienić gry. Tu właśnie pada słynne sformułowanie, które warto potraktować jako złotą myśl, choć w istocie jest złośliwą definicją. Prawo to tylko atrament na papierze. Kaushik Basu, idąc za myślą Kena Binmora, formułuje to jeszcze ostrzej, przypominając, że konstytucja to zaledwie słowa na kartce. Taki tekst sam w sobie nie może zmienić reguł gry życia inaczej niż przez modyfikację naszych przekonań o tym, jak prawdopodobnie zachowają się inni. Prawo nie jest więc przyczyną w sensie fizycznym, niczym kamień popychający inny kamień, jest sygnałem w sensie strategicznym. W tym miejscu musimy wprowadzić pojęcie kluczowe stanowiące fundament całej konstrukcji. Chodzi o metaprzekonanie, czyli przekonanie o przekonaniach. To misterna wielopiętrowa architektura wzajemnych oczekiwań. Przekonanie, że inni wierzą, iż pozostali wierzą w respektowanie danej normy. Prawo staje się skuteczne dopiero wtedy, gdy ta krucha budowla myśli okrzepnie i wytworzy się stan wzajemnej przewidywalności. Gdy jednak ten fundament pęka, racjonalność zmienia swoje oblicze. Dla jednostki logiczną strategią staje się odstępstwo, a dla egzekutora – zaniechanie. Rodzi to samo napędzające się sprzężenie zwrotne, w którym prawo słabnie, ponieważ ludzie zaczynają zakładać, że jego jedynym celem jest bycie omijanym. Basu nie opisuje tu jednak moralnego upadku. Widzi raczej nową, niekorzystną, lecz przerażająco stabilną równowagę koordynacyjną. Potraktujmy tę tezę poważnie i zdefiniujmy, czym właściwie jest gra w prawo. To nie jest bowiem literacka metafora, lecz precyzyjny opis struktury. Gra w prawo to sytuacja, w której wielu uczestników podejmuje działania we własnym interesie, lecz interes ten jest zawsze uzależniony od przewidywań co do ruchów innych. W takiej grze normy prawne nie są czystym rozkazem z góry, lecz raczej propozycją koordynacji działań. Z tego właśnie rodzi się pojęcie punktu centralnego, wprowadzone do teorii gier przez Thomasa Schellinga. Pokazał on, że w grach koordynacyjnych ludzie potrafią zbiegać się ku jednemu rozwiązaniu nie dlatego, że jest ono obiektywnie najlepsze, ale dlatego, że jest najbardziej wyraziste poznawczo i kulturowo. W słynnym eksperymencie Schellinga studenci, którzy nie mogli się ze sobą skontaktować, mieli spotkać się w Nowym Jorku. Większość wybrała to samo. Południe, pod zegarem przy punkcie informacyjnym na Grand Central Terminal, ponieważ był to punkt narzucający się jako wspólna oczywistość. Kaushik Basu podchwytuje tę intuicję i przekuwa ją w narzędzie do analizy prawa. Prawo działa tylko wtedy, gdy wskazuje na równowagę. Taki stan, w którym żadnemu z graczy nie opłaca się jednostronnie zmienić strategii, o ile pozostali trzymają się swoich. W języku teorii gier jest to warunek równowagi nasza, czyli samopodtrzymującej się konwencji, a w języku instytucji – warunek stabilnej praktyki społecznej. Prawo, które chybia tego celu, jest prawem martwym. I nie pomoże tu najpiękniejszy styl, najuroczystszy podpis ani pieczęć tak wielka, że zasłoniłaby okno w ministerialnej kancelarii. Wyobraźmy sobie dyrekcję lotniska, która postanawia raz na zawsze rozwiązać problem spóźnionych spotkań. Stawia więc 10 tablic z napisem punkt spotkań, każdą w innym miejscu. Efekt? Odtąd nikt się nie spotyka. Lotnisko może z dumą ogłosić, że zwiększyło infrastrukturę koordynacyjną o 1000%, a ludzie mogą z równą dumą stwierdzić, że cała ta infrastruktura jest mitem. W istocie punkt centralny przestał być punktem. Stał się zbiorem pozbawionym wyrazistości poznawczej. A bez niej nie ma mowy o wspólnych przewidywaniach. Czytanie Basu przez pryzmat moralności to błąd kategorii. Basu ujmuje prawo jako instrument koordynacyjny, który działa poprzez ludzkie przekonania. Do gry wchodzą więc normy zinternalizowane, poczucie winy, wstyd, reputacja, tożsamość grupowa czy heurystyki. To nie jest dekoracja, lecz sam silnik mechanizmu przyczynowego. W tej perspektywie korupcja przestaje być wyłącznie grzechem jednostek, a staje się równowagą instytucjonalną. Gdy obie strony procederu korupcyjnego karze się symetrycznie, tworzy się między nimi perwersyjny sojusz, wspólny interes w zmowie milczenia. Prawo zamiast rozbijać układ staje się jego gwarantem. Basu dowodzi, że rozwiązaniem bywa właśnie asymetria bodźców, czyli takie ukształtowanie odpowiedzialności, by jedna ze stron miała interes w ujawnieniu procederu. Dla analityka gier to chłodna próba przesunięcia punktu równowagi. To właśnie w tym miejscu cała konstrukcja myślowa nabiera globalnego rozmachu. Kaushik Basu stawia diagnozę bez ogródek. Globalizacja zostawiła prawo daleko w tyle. W świecie, w którym kapitał, łańcuchy dostaw, emisje i dane bezceremonialnie przekraczają granice, prawo oparte na suwerenności narodowej przypomina strażnika miejskiego, który próbuje kierować ruchem na transkontynentalnej autostradzie. W ten sposób powstaje strukturalna luka demokratyczna. Decyzje podejmowane przez liderów jednych państw wpływają na losy obywateli innych, którzy nie mają żadnego wyborczego wpływu na tychże liderów. Basu nazywa to wprost erozją demokracji i ostrzega, że bez minimalnych, ponadnarodowych reguł gry będziemy bezwładnie dryfować w stronę konfliktów i katastrof. Na hasło konstytucja globalna zapala się czerwona lampka, światowy rząd. To fundamentalne nieporozumienie. Basu proponuje jedynie minimalny rdzeń norm, który wiązałby państwa, pozostawiając im nienaruszone porządki wewnętrzne. Chodzi o ustanowienie nadrzędnych ograniczeń dla działań, których skutki przekraczają granice. To ma być Iers Commune Humanitatis, czyli wspólnota normatywna ludzkości w zakresie egzystencjalnie decydującym. Taka konstytucja nie jest globalnym żandarmem. Jest globalnym sygnałem koordynacyjnym, który wytwarza metaprzekonania i przesuwa punkty równowagi w stronę kooperacji. Największym zagrożeniem dla projektu Basu nie jest deficyt moralnej woli, lecz ryzyko, że globalna konstytucja stanie się tylko kolejnym tekstem. Atramentem na papierze w skali planetarnej. Tu pojawia się przypowieść o sprzedawcy czapek i małpach, w której wnuk próbuje powtórzyć sprytny trik dziadka. Małpa jednak uderza go i mówi, że ona też ma dziadka. Sens tej bajki jest brutalnie prosty. Instytucji nie projektuje się dla świata statycznego, lecz dla areny pełnej uczących się graczy, którzy inteligentnie reagują na bodźce i szukają sposobów na obejście reguł. Środowisko biznesowe czyta podobne teorie w sposób instrumentalny. Dla globalnych korporacji prawo jest jednocześnie ryzykiem i technologią koordynacji. Współczesna praktyka compliance, czyli dbałości o zgodność z przepisami, jest w istocie prywatnym laboratorium teorii BAS-u. Firma nie pyta naiwnie, co jest zapisane w ustawie. Pyta raczej, czy ten zapis jest wiarygodnym sygnałem, czy będzie egzekwowany i czy tworzy przewidywalną równowagę. W świecie narastającej złożoności prawo, jako stabilizator oczekiwań, przestaje być tylko ograniczeniem, staje się cennym aktywem. Analizy na 2026 rok malują spójny obraz. Boston Consulting Group pisze o narastającej wielobiegunowości. Ernst & Young akcentuje, że geopolityczna zmienność utrzyma się na stałe. PricewaterhouseCoopers ostrzega, że odporne łańcuchy dostaw staną się mirażem w świecie rosnących barier i handlu wykorzystywanego jako geopolityczna broń. Świat traci jednolity punkt koordynacji, a biznes musi teraz sam płacić za budowanie porządku. Fragment po fragmencie. Globalna konstytucja, jeśli ma być czymś więcej niż deklaracją, musi mieć strukturę standardu operacyjnego. W świecie biznesu standard działa wtedy, gdy jest audytowalny i gdy jego złamanie wiąże się z realnym kosztem. Język BAS-u pozwala opisać to bez moralizowania. Standard staje się punktem centralnym, bo czyni jedną równowagę bardziej opłacalną od innych, ale tylko wtedy, gdy istnieją węzły sankcji, reputacyjnej, kontraktowej czy finansowej. Czy w świecie fragmentacji i rosnącej niepewności globalna konstytucja ma szansę stać się czymś więcej niż tylko idealistycznym projektem? A może, paradoksalnie, w obliczu narastających ryzyk i kosztów braku koordynacji, stworzenie minimalnego rdzenia reguł stanie się nie tyle moralną ambicją, ile cywilizacyjną polisą ubezpieczeniową? Pytanie brzmi, czy potrafimy zbudować wspólną republikę przekonań, zanim chaos pożre ostatnie punkty odniesienia. To nie jest już kwestia wyboru między etyką a zyskiem. To kwestia przetrwania w świecie, w którym atrament na papierze musi wreszcie stać się ciałem.